kolei rządzący powtarzają i mają taką pewność, że warunkowość w sejf to nie to samo, co warunkowość w KPO, o czym często mówi prezydent i Prawo i Sprawiedliwość, które ma przykre doświadczenia w tej sprawie. Komisja Europejska zablokowała bowiem wypłaty na KPO w związku z łamaniem praworządności przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy.
W Sejmie ruszają również prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt po wielu miesiącach dyskusji został w końcu przyjęty przez rząd, ale najnowsza, czwarta już propozycja zmian przepisów nadal budzi wątpliwości.
Reformie w takim właśnie kształcie sprzeciwiają się wszystkie organizacje pracodawców i 2/3 z central związkowych obecnych w Radzie Dialogu Społecznego, czyli Solidarność i Forum Związków Zawodowych.
Z totalnej krytyki projektu wyłamał się tylko OPZZ. Jak tłumaczył to w TOK FM lider tego związku, Piotr Ostrowski.
Nie wyrażamy głębokiego sprzeciwu wobec tego projektu ustawy. On nie jest idealny. To jest już czwarta wersja tego projektu. Naszym zdaniem ona z każdą wersją jest z punktu widzenia pracowników gorsza, ale w dalszym ciągu jest potrzebna. Zatem my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy przeciw tej ustawie. Jesteśmy może gotowi do rozmów, w jaki sposób z punktu widzenia pracowników i ku dobru pracowników tą ustawę polepszać, ale na pewno nie wyrażamy głębokiego sprzeciwu. I nie zgadzamy się też ze zdaniem, które wskazuje, że dialog rządu z partnerami społecznymi był nieefektywny. Nieefektywny to znaczy jaki? To znaczy, że co, nie brał pod uwagę wszystkich argumentów którejś ze stron? No, zdajemy sobie sprawę,
dialog,
że...
Dialog, który nie przynosi efektów.
Ten efekt jest. No, mamy ten projekt. On był naprawdę dosyć mocno konsultowany.
Reforma zakłada, że inspektorzy pracy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne w etaty, ale ostateczny głos w tej sprawie będzie należał do sądów pracy.
Zmiany w inspekcji to część polskiego KPO. Bez reformy grozi nam utrata miliardów euro unijnego wsparcia.
Minister finansów jest zainteresowany naszą propozycją, ale w tym momencie nie ma zgody, by potraktować ją jako projekt rządowy. Tak mówił w poranku Radia TOK FM były wiceminister zdrowia i senator lewicy Wojciech Konieczny.
Polityk w rozmowie z Maciejem Głogowskim mówił o kulisach wczorajszego spotkania przedstawicieli ugrupowania z szefem resortu Andrzejem Domańskim.
A chodzi o propozycję lewicy, by zlikwidować składkę zdrowotną i zastąpić ją nowym podatkiem zdrowotnym, który objąłby wszystkie grupy zawodowe.
Zdajemy sobie sprawę, że podatek to jest takie słowo, które może jest takie cięższe niż składka, prawda? Bo składka jest takim jakby słowem, które jest bardziej przyswajalne. Podatek to już coś takiego bardzo z grubej rury.
Mamy pan od ministra finansów wczoraj usłyszał jakąś deklarację? Nie, że jest...
Deklarację usłyszałem, że jest zainteresowany tym projektem. Zadał nam pytania, na tyle szczegółowe, że odpowiemy na piśmie, ale mamy odpowiedzi na te pytania. Pan minister jednoznacznie się wyraził, że nie uznaje tego projektu za taki, że można by mówić o nim, że to jest projekt rządowy, że na tym etapie on na to nie wyraża zgody, więc nie możemy tak powiedzieć. To dalej jest projekt lewicy jako takiej. Nasz projekt zakłada oczywiście w ciągu kilku lat zwiększenie według dzisiejszych pieniędzy, zwiększenie finansowania ochrony zdrowia, uwaga, o 127 miliardów złotych. O 127 miliardów złotych i wtedy dorównujemy do takich krajów jak Czechy, czy Szwecja, czy inne w nakładach na pacjenta.
Kto by ten podatek miał płacić według lewicy?
Wszyscy. Pan? Ja też. Ja? No. Tak, oczywiście.
Rolnik?
Rolnik też. Wszyscy, którzy mają dochód. Tak jak płacimy PIT, tak jak płacimy CIT, czyli przedsiębiorstwa również, co jest bardzo istotne.
W ocenie lewicy wprowadzenie nowego podatku będzie dla budżetu korzystniejsze niż reformowanie systemu składki i bardziej równomierne obciążenie nią wszystkich grup zawodowych.
Krytykowany za wojnę w Gazie Izrael szuka nowych sojuszników. Dwudniową wizytę rozpoczyna tam właśnie dzisiaj premier Indii Narendra Modi.
Więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
To Modi odpowiada za polepszenie relacji z Izraelem. Jako pierwszy lider Indii odwiedził ten kraj w 2017 roku. Wcześniej stosunki obu państw nie były najlepsze. Indie sprzeciwiały się utworzeniu Izraela. Stosunki dyplomatyczne ustanowiono dopiero na początku lat 90. Teraz Indie są najsilniejszym sojusznikiem Tel Awiwu spoza Zachodu. Takich sprzymierzeńców premier Benjamin Netanyahu, krytykowany na globalnym południu za wojnę w Gazie, bardzo potrzebuje. W wizji, którą widzę przed swoimi oczami, stworzymy kompletny system, w istocie swego rodzaju sześciokąt sojuszy wokół lub wewnątrz Bliskiego Wschodu. Obejmuje to Indie, obejmuje to kraje arabskie, obejmuje również kraje afrykańskie, a także państwa basenu Morza Śródziemnego, Grecję i Cypr oraz również państwa Azji, których teraz nie będę wymieniać. Innowacyjny Izrael i olbrzymie Indie, drugi największy partner handlowy Tel Awiwu w Azji, będą rozmawiać o zacieśnianiu relacji gospodarczych i tych dotyczących bezpieczeństwa. Netanyahu zapewne będzie się też starał przekonać Modiego, by nieco rozluźnił relacje z Iranem, największym wrogiem Izraela. Niespokojna sytuacja w regionie to ważny kontekst tej wizyty. Amerykanie, sojusznicy Izraelczyków, zgromadzili na Bliskim Wschodzie znaczne siły i grożą Teheranowi operacją militarną, jeśli Ajatollahowie nie pójdą na ustępstwa w sprawie programu nuklearnego. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
Ministerstwo Kultury wycofuje wsparcie dla Muzeum Literatury. W grę wchodzi 6 milionów złotych, czyli prawie połowa rocznego budżetu instytucji.
Decyzja ministerstwa jest pokłosiem utrzymywania na stanowisku dyrektorki muzeum, której resort zarzuca brak kompetencji w prowadzeniu instytucji.
A tym tematem zajmuje się nasz reporter Benedykt O'Connor.
Jak argumentuje Ministerstwo Kultury, pełniąca obowiązki dyrektorki Muzeum Literatury Beata Michalec nigdy nie spełniła wymogów koniecznych do objęcia stanowiska. Wybór dyrektorki wbrew wyraźnym sprzeciwom ze strony ministerstwa to złamanie umowy, tłumaczy swoją decyzję ministra kultury Marta Cienkowska.
Ministerstwo wypowiedziało umowę tylko i wyłącznie dlatego, że umowa o współprowadzenie została po prostu złamana przez samorząd. Kandydatura na dyrektora instytucji powinna być uzgodniona z drugim organizatorem. My nie zgodziliśmy się na powołanie pani radnej Michalec na to stanowisko. Do konkursu stanęło naprawdę kilku świetnych ekspertów, którzy mieli znacząco większe doświadczenie właśnie w tym obszarze.
Jeśli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik nie zagwarantuje muzeum odebranego przez Ministerstwo Finansowania, instytucji grozi zamknięcie, mówią pracownicy, którzy boją się utraty swoich miejsc pracy. W oficjalnych rozmowach przyznają, że chaos w Muzeum Literatury doprowadził do unieruchomienia części jego wydziałów. Władze muzeum, spytane o przyszłość instytucji, odmówiły komentarza w tej sprawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Zakończona wczoraj rekrutacja do miejskich przedszkoli w Warszawie była prawdziwą wojną o każdego przedszkolaka.
Niż demograficzny sprawił, że część placówek zaczyna mieć problemy z tym, by pozostać na rynku. Kłopoty mają placówki prywatne, ale także publiczne.
Dlatego przez stolicę przetoczyła się wojna na kampanie reklamowo-billboardowe, o których więcej wie Błażej Kulesza.
Rodzicu, przestań scrollować, bo to już ostatni moment.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęcający do zapisania dzieci do samorządowych przedszkoli to tylko jeden z elementów walki o każde dziecko.
Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej.
Na Stołecznej Ochocie rozwieszono 30 billboardów sugerujących, że przedszkola publiczne są lepsze.
Pojawiła się taka grafika, na której był zapis prywatne, drogo i niepewnie, publiczne, za darmo i bezpieczne.
Jak mówi Bartosz Tymiński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dla prywatnych placówek taka reklama to czysta dyskryminacja.
Znaczy dla mnie to był szok. Jak ja dowiedziałem się o tym, że coś takiego się pojawiło, to szczerze mówiąc nie mogłem w to uwierzyć. To nie miało prawa się w ogóle wydarzyć i było to działanie, które dyskredytowało inne placówki i wprowadzało w błąd odbiorców, czyli rodziców.
Dzielnicowy Urząd na Ochocie plakaty ostatecznie zdjął. Sprawy komentować nie chce, by nie zaogniać sytuacji. Problem jednak jest, bowiem w stolicy ma zostać zlikwidowanych 7 placówek. Niż demograficzny jest nieubłagany, a jak wynika z danych, w najbliższych latach w przedszkolnych placówkach ubędzie około 10 tysięcy dzieci. Szczegóły obłożenia przedszkoli, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych w Warszawie, poznamy w czerwca. Błażej Kulesza, TOK FM.
A tymczasem Kraków jeszcze w tym roku dzięki rządowemu programowi wybuduje 11 żłobków.
I już teraz miasto zapewnia miejsca dla połowy maluchów, o których rodzice chcą wrócić do pracy. Katarzyna Młynarczyk.
To będą świetnie wyposażone, nowoczesne i ekologiczne budynki, zapewniała Maria Klaman, zastępczyni prezydenta Krakowa.
To są miejsca, które mają być komfortowe, przede wszystkim dla dzieci, zdrowe, duże sale poświęcone dla zajęcia ruchowe i sensoryczne.
Teraz w żłobkach jest 13 tysięcy miejsc, w tym znaczna w żłobkach publicznych. W tym roku powstanie 1000 dodatkowych, mówi prezydent Aleksander Miszalski.
Ten wskaźnik użłobkowienia jest na poziomie około 50%. Średnio w miastach w Polsce to jest 35-40%.
Żłobki budowane są tak, żeby kiedyś ewentualnie mogły być przekształcone na domy opieki dla seniorów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Źle zabezpieczone domowe kamery podłączone do internetu mogą zostać przejęte przez cyberprzestępców. Przed tym ostrzega nas NASK.
W sieci sprzedawany jest dostęp do prywatnych kamer z Polski, a przestępcy wykorzystują naszą nieostrożność. Handel dostępem do prywatnych kamer kwitnie na zamkniętych serwerach komunikatora Discord.
A więcej o tym opowie teraz reporter TOK FM Szymon Kępka.
Przestępcy wykorzystują fakt, że wiele urządzeń jest podłączonych bezpośrednio do publicznego internetu. Problem dotyczy nie tylko domów, ale także sklepów czy placówek medycznych. Jak wyjaśnia Karol Bojke z zespołu CERT Polska, główną przyczyną są ustawienia fabryczne i łatwe do odgadnięcia hasła.
Bardzo często nawet urządzenia, które stanowią jakąś część ważnej infrastruktury, mogą być skonfigurowane za pomocą takich bazowych poświadczeń, które dostarcza producent i których nikt nie zmienił. I to jest najprostszy sposób wejścia dla cyberprzestępców. Finalnie okazuje się, że prawdopodobnie przestępcy weszli do tych systemów dlatego, że ktoś zostawił tam bazowe hasło.
Eksperci radzą aktualizować oprogramowanie, ustawiać silne, unikalne hasła i jeśli to możliwe, ograniczać podłączanie kamer do publicznej sieci. To nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa, ale znacząco utrudnia działania cyberprzestępcom. Szymon Kępka, TOK FM.
Parkowanie w Sopocie będzie droższe. Władze miasta zdecydowały się stworzyć śródmiejską strefę płatnego parkowania.
Cena za godzinę postoju w nadmorskiej części kurortu będzie 2 razy wyższa niż w Warszawie, informuje nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
Sopockie podwyżki nie są wymysłem urzędników, a wynikają z konsultacji z mieszkańcami i 4-miesięcznych badań ruchu, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Z których wyszło ewidentnie, że 90% to są pojazdy naszych gości, a nie mieszkańców. Niestety to nie jest krótkie parkowanie w tym ścisłym centrum, tylko po prostu są zostawiane te samochody na wiele godzin.
Połowa kierowców szuka miejsca do zaparkowania od 5 do 30 minut, dodaje wiceprezydent Michał Banacki.
Kierowcy jeżdżą wówczas po uzdrowisku, generują sztucznie korki, a co więcej parkują w miejscach niedozwolonych.
Zmienić to i zachęcić kierowców do parkowania poza centrum, na przykład na letnim darmowym parkingu pod halą widowiskową, mają nowe, wyższe stawki w parkomatach.
Pierwsza godzina to będzie 9 zł. 50 groszy, druga godzina to 11 zł, kolejna godzina na 13 zł.
Ta strefa wymusza rotację samochodów i ułatwia codzienne życie mieszkańcom, którzy mogą dojechać do swoich posesji i zaparkować pod swoim domem.
Nowe zasady, po tym jak przyjmie je Rada Miasta, mają obowiązywać od majówki. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
W piątkowy wieczór Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do poszukiwania swojej bratniej duszy wśród postaci z dzieł sztuki.
W programie Strefa Kreatywna, psychotest z lat 90., to ciekawe, spotkania autorskie i muzyka.
O wieczornym wydarzeniu, które jest trochę spóźnionym wieczorem walentynkowym, z Julią Sarzyńską rozmawiają Olga Rutkowska i Zuzanna Szor z muzeum.
Zapraszamy do wylosowania swojej walentynki, a tą walentynką będzie właśnie postać z obrazu w naszych galeriach stałych, które można potem pójść i poznać historię, ciekawostki.
Czyli jest ta strefa kreatywna, strefa związana ze sztuką, ale jest też strefa muzyczna.
Mamy wspaniałą postać zaproszoną, Basię Małecką, którą na co dzień słychać na koncertach, gdy śpiewa utwory Osieckiej we własnych aranżacjach. I ona nam stworzy selekcję własnej muzyki, taką trochę do potańczenia, do przytulania się, ale też do poznawania, żeby było nam miło tworzyć te wszystkie rzeczy w strefie kreatywnej, a później Basia będzie już na żywo DJ-ką podczas potańcówki naszej wieczornej.
Odbędą się pokazy filmowe i będą to filmy, które w jakiś sposób nawiązują do tematu walentynek.
To jest bardzo niekonwencjonalny dobór animacji krótkometrażowych o relacjach, ale nie do końca oczywistych, jakichś borykających się z problemami, albo o odkrywaniu w ogóle relacji z samą sobą.
W Muzeum Narodowym będzie także spotkanie autorskie z Anną Krawczyk i Sylwią Górą, a dotyczyć będzie relacji malarza Antoniego Michalaka z pisarzem Jarosławem Iwaszkiewiczem i jego żoną.
Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska, a to jest TOK 360, wydanie południowe. Już za kilka minut po informacjach będziemy łączyli się ponownie z Sejmem po to, aby zapytać naszego reportera o to, jakie ustawy są aktualnie procedowane, jakie będą przyjęte ostatecznie przez parlament.
Reklama.
Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane AGD już za złotówkę. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Dodatkowo płyta indukcyjna Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1685 zł. Teraz za 1585. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Kategoria przyjemność. Baton na P, co natury ma dwie. Rozgryziesz to?
Śpiewająco!
Rude wnętrze masz szalone, czekoladą otoczone, do bawełek pyszny baton.
Rozgryź go i ciesz się kasą. Do wygrania 100 zł co godzinę i 1000 zł codziennie.
Zapraszamy do gry!
Krzysztof Ibisz
i Paweł Czadomen-Dudek.
Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Nowa, nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Edusho Family 19,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch z Kaufland Card. 4 na osobę. A wszystkie żele i dezodoranty Nivea kup jeden z Kaufland Card, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Marian, a gdzie mogę kupić
na ten... mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze ABW zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Sprawa dotyczy korupcji, twierdzi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Posłowie i senatorowie Centrum zawsze pracowicie promować będą rozwiązania korzystne dla obywateli, zapewnia Mirosław Suchoń, który został wybrany na przewodniczącego nowego klubu parlamentarnego. Ewa Szymanowska została sekretarzem klubu, a Norbert Pietrykowski rzecznikiem dyscypliny. Posłowie i senatorowie Centrum przyjęli również regulamin pracy klubu. W Tatrach obowiązuje trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego, informuje TOPR. Ostrzeżenie dotyczy obszarów położonych powyżej 1800 metrów. Pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu przekroczyła metr po raz pierwszy tej zimy.
Dwadzieścia jeden minut po południu na zegarze Radia TOK FM. TOK 360, wydanie południowe. Już teraz łączymy się z Wawrzyńcem Zakrzewskim, który jest w tej chwili w studiu sejmowym Radia TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ustawa, która wdraża unijny program SAFE, będzie na tym posiedzeniu Sejmu głosowana ostatecznie i dowiemy się, czy zostanie przyjęta, czy też nie. Biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, to raczej tak. Tylko pytanie, czy będzie wsparcie opozycji? Znasz odpowiedź?
Częściowo będzie, bo Prawo i Sprawiedliwość dosłownie chwilę temu na posiedzeniu połączonych Komisji Obrony i Finansów część poprawek wprowadzonych przez Senat poparło, w związku z czym wygląda na to, że ta ustawa, no ale tak jak powiedziałeś, niezależnie tak naprawdę trochę od postawy Prawa i Sprawiedliwości zostanie przyjęta i trafi na biurko Karola Nawrockiego. I to jest chyba tak naprawdę kluczowe pytanie, co pan prezydent z tą ustawą zrobi.
A jak w ogóle patrzysz na tę ustawę i na te obawy, które wyrażają politycy Prawa i Sprawiedliwości, że to jest fundusz, który będzie przede wszystkim, że to, ta ustawa będzie służyła Niemcom? Jak na to byś odpowiedział, patrząc na to zarówno na argumenty jednej, jak i drugiej strony?
No, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle dość ciekawą strategię w przypadku tej ustawy przyjęło, biorąc pod uwagę chociażby to, że jeszcze kilka miesięcy temu tak ostro tego projektu nie atakowało. I no, szczerze mówiąc, ja jestem nieco zaskoczony kierunkiem, który został obrany. Te argumenty, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, że no, niespecjalnie są trafione i że no, ta strategia nie przyniesie Prawu i Sprawiedliwości specjalnej chwały. W związku z czym, delikatnie rzecz ujmując, hasło o tym, że to przemysł niemiecki będzie zyskiwał na tej pożyczce, którą otrzymamy właśnie w ramach tego programu SAFE, no delikatnie rzecz ujmując, są po prostu nietrafione.
Rozmawiamy o tym, co w Sejmie, ale pozwolisz, że trochę wybiegniemy w przyszłość, już przyjmując, że ustawa przechodzi przez parlament, zostaje przyjęta. No to co zrobi prezydent?
No, pan prezydent zabrał dzisiaj chociażby głos w tej sprawie. Pan prezydent, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, też ma wątpliwości. One są w zasadzie momentami tożsame. Dzisiaj mówił przede wszystkim o tych tak zwanych wątpliwościach dotyczących warunkowości. Warunkowość dla Prawa i Sprawiedliwości, być może też po części dla Karola Nawrockiego, głównie wiąże się z tym, co miało miejsce w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. Jak zapewne nasi słuchacze doskonale pamiętają, w momencie, kiedy po pandemii Unia stworzyła ten program wsparcia właśnie związany z odbudową, no tak naprawdę głównie przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii, Prawo i Sprawiedliwość miało problemy z uzyskiwaniem tych środków z tego względu, iż wypłata miliardów euro była uzależniona od przestrzegania praworządności, a rząd Zjednoczonej Prawicy miał z tym spore problemy i te środki, krótko mówiąc, były Polsce blokowane. I pan prezydent i PiS uważają, że tak samo będzie w przypadku SAFE. Rządzący z kolei odpowiadają, że SAFE to nie KPO i że ta warunkowość, o której się teraz mówi, ona nie dotyczy kwestii takich, jak to miało miejsce w przypadku KPO, tylko dotyczy tego, w jaki sposób mają być zabezpieczone te pieniądze, które Unia Polsce w jakiś sposób no, załatwiła, krótko mówiąc. I chodzi tutaj o warunkowość związaną z ochroną chociażby antykorupcyjną, czyli krótko mówiąc tego, żeby te pieniądze ktoś na nich łapy nie położył, żeby nie były źle wydawane. I w związku z czym no to jest ten argument, który dzisiaj pan prezydent podnosił. Pan prezydent też, to jeszcze nie wiem, czy państwo pamiętacie, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym pan prezydent mówił też o kwestii zabezpieczenia budżetu Ministerstwa Obrony i to akurat zostało przez rządzących, kolektywnie rzecz ujmując, załatwione w postaci poprawki, która wprost mówi o tym, że ta pożyczka SAFE nie będzie spłacana z budżetu MON-u, tak więc no tutaj akurat ta kwestia i te wątpliwości powinny być już rozwiane.
Można odnieść takie wrażenie, że w przypadku programu, z którego chętnie inne państwa korzystają i żadne inne państwo nie ma takiego wewnętrznego konfliktu w sprawie SAFE, a tych państw jest ponad 20, można tutaj odnieść wrażenie, że po prostu środowisko Prawa i Sprawiedliwości szuka czegoś takiego, szuka jakiejś przeszkody w przyjęciu SAFE-u, albo to są Niemcy, albo to jest zasada warunkowości, a jeszcze się znajdzie coś innego. Nie masz takiego wrażenia?
No na pewno jest tak, że ta walka polityczna w Polsce jest bardzo ostra i wydaje się, że w bardzo wielu płaszczyznach opozycja będzie się ścierała z koalicją rządzącą. No pytanie jest tylko takie, czy na wszystkich płaszczyznach powinno do takich sporów i awantur dochodzić, czy też nie. I wrócę trochę do takiego czysto praktycznego podejścia, tego czy opozycji, w tym przypadku Prawu i Sprawiedliwości, czy się, krótko mówiąc, opłaca robić awanturę wokół Sejf, chociażby biorąc pod uwagę sondaż dla Rzeczpospolitej, z którego no jasno wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa, że ten mechanizm jest dla nas korzystny i że powinniśmy jako Polska dla zabezpieczenia samych siebie, po prostu powinniśmy z tego mechanizmu skorzystać.
Pozostajemy jeszcze w Sejmie, a to w związku z tym, że posłowie zajmują się także reformą Państwowej Inspekcji Pracy. To już jest czwarta wersja tego projektu, bo na razie ciężko było o zgodę w samej koalicji.
No, jakby na naszej antenie bardzo żeśmy dużo na ten temat mówili. Ja tylko przypomnę, że pierwsza wersja tego projektu została de facto wstrzymana, czy też wręcz wyrzucona do kosza przez pana premiera po tym, jak pojawił się zarzut, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mieli zbyt daleko idące uprawnienia w przekształcaniu umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Ten aspekt został w jakiś sposób tam zmieniony, została dodana możliwość odwoływania się do sądów w tej sprawie. No pytanie, czy to jest wystarczające, jak słyszymy, nie wszystkim to się nadal podoba. Natomiast wygląda na to, że ten projekt no, będzie procedowany już, jest dzisiaj, będzie pierwsze czytanie i być może wręcz na tym posiedzeniu zostanie ten projekt przyjęta, ustawa zostanie przyjęta. I tu wrócę trochę do tematu Sejf, a w zasadzie KPO. To jest jeden z tak zwanych kamieni milowych, czyli tych właśnie zobowiązań, które zostały podjęte przez Polskę w związku z otrzymaniem pieniędzy na KPO. I krótko mówiąc, no, rządzącym bardzo zależy na tym, żeby reforma Państwowej Inspekcji Pracy stała się faktem, żeby te pieniądze, które Polska może wykorzystać, nie przepadły.
Warto tutaj dodać, że na kamienie milowe z Komisją Europejską jeszcze się umówił rząd Mateusza Morawieckiego.
No to wszystko prawda, jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Wawrzyniec Zakrzewski, prosto z Sejmu dla Państwa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w orędziu o stanie państwa, że Ameryka wróciła i przeżywa swój złoty wiek, rok po objęciu przez niego prezydentury, ale skupimy się na innej części tego wystąpienia, bo po raz kolejny Trump ostrzegł też Iran, zaznaczając, że nie pozwoli mu na pozyskanie broni jądrowej i rakiet sięgających Ameryki. Jest z nami profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan traktuje tę groźbę Trumpa?
No, to jest rzecz, którą ja bym tak obejrzał z dwóch stron. Po pierwsze, musimy na nią spojrzeć w kontekście całego tego wystąpienia Donalda Trumpa o stanie państwa. Ono było takie w całości takie dosyć, no powiedziałbym, ofensywne, tak, i o wielu rzeczach Donald Trump mówił albo bardzo chwaląc się swoimi osiągnięciami, albo właśnie odgrażając się swoim przeciwnikom. Więc to jest jedna rzecz, to jest ten ton wypowiedzi. Druga rzecz to są te toczące się negocjacje, których kolejna runda ma być wznowiona jutro. Obserwujemy też takie przeciąganie liny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Te elementy takiego zastraszania no są stałą częścią tych rozmów i przed poprzednimi rundami tych rozmów też mieliśmy do czynienia z takimi próbami pokazania przeciwnikowi, że nasza pozycja jest silniejsza i to my mamy te atuty w ręku, możemy dokonać ataku, jeżeli nie zgodzicie się na nasze propozycje albo jeżeli wasze propozycje nie będą dla nas wystarczająco dobre.
Jak sytuacja w Iranie w tej chwili wygląda? Czy protesty, no, nie są tak silne, jak jeszcze były niedawno, ale są?
Tak, te protesty po kilku tygodniach takich spokojnych, kiedy w zasadzie właściwie tych protestów nie było po ich krwawym stłumieniu w styczniu, zostały wznowione. Nie na taką skalę, jak to miało miejsce w grudniu i w styczniu. Teraz to są protesty głównie studenckie. Przy czym no to, co ciekawe, dosyć charakterystyczne, z tego co wiemy, protestują studenci z bardzo różnych uczelni, w tym także z takich uczelni, które są bardzo silnie związane z tym reżimem. Takich uczelni, no powiedzmy może nie religijnych, ale kontrolowanych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Więc to jest dosyć symptomatyczne. To pokazuje, że no, duża część społeczeństwa naprawdę jest w kiepskiej sytuacji i ma dość tego, co się w tym Iranie dzieje, ale jak na razie to nie są protesty, które moglibyśmy porównać skalą do tego, co działo się wcześniej.
Mhm. Na czym polega ultimatum Trumpa i czy spodziewa się pan, że to będzie tak, że w końcu Iran ulegnie?
No właśnie, to niestety jest o tyle trudne do przewidzenia, że prezydent Trump podejmuje decyzje, które są czasem zaskakujące. No,
przepraszam, jeszcze dobę przed atakiem na Wenezuelę też niewielu kreśliło taki scenariusz, prawda?
No więc właśnie, no to prezydent Trump podejmuje decyzje, które czasem zaskakują nawet jego najbliższych doradców. W czerwcu zeszłego roku też mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Donald Trump zapowiadał negocjacje, po czym nie czekając nawet na upływ tego terminu, który sam wyznaczył, rozkazał amerykańskim siłom, żeby te dokonały ataku, więc ja nie wiem, co się dzieje w głowie Donalda Trumpa. Nie wiem też, czy on tych decyzji nie podejmuje bardzo spontanicznie i czy nie zmienia zdania nawet w ostatniej chwili. To, co mnie niepokoi osobiście, jeżeli chodzi o te negocjacje, to jest skład tej amerykańskiej delegacji, bo no, o ile Steve Witkoff to jest ten specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, który negocjuje w różnych konfliktach, tak, też negocjacje z Rosją w sprawie Ukrainy, o tyle Jared Kushner to jest człowiek, który jest po pierwsze w ogóle nieumocowany, on nie pełni absolutnie żadnej funkcji, no a po drugie to jest człowiek, który jest skrajnie wręcz proizraelski i możemy się spodziewać, że on będzie tym, który będzie starał się no, maksymalną presję na Iran wywierać, żeby ten Iran zrobił wszystko to, czego tak naprawdę życzy sobie nawet nie tyle prezydent Trump i Stany Zjednoczone, co właśnie Izrael, a te izraelskie żądania wobec Iranu są bardzo daleko idące.
Profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był razem z nami w TOK 360. Teraz już dołącza do mnie Tomasz Setta. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Wojtku.
Już za kilka minut EKG. Co w tym magazynie?
A w popołudniowej odsłonie EKG wrócimy jeszcze do wystąpienia Donalda Trumpa, czyli do orędzia o stanie państwa. Dużo mówimy o tym państwu w Radiu TOK FM, no ale trudno się temu dziwić od tego, co powie amerykański prezydent.
Historycznie długie to wystąpienie, więc też trudno go z tego powodu nie zauważyć.
Więc mamy dużo materiału do przetworzenia, także wątków gospodarczych, no bo przecież od tego, co powie amerykański prezydent, zależą i reakcje rynków, i decyzje największych globalnych firm i przedsiębiorstw, i właśnie o te wątki gospodarcze w naszej audycji Rzecz Jasna Ekonomicznej zahaczymy i to wszystko w rozmowie z naszym gościem tuż po informacjach.
Tomasz Setta wtedy razem z państwem, a my z TOK 360 wracamy po godzinie 13.
Reklama.
W RTV Euro AGD czekają na Ciebie małe raty, wygodne do spłaty. Nawet do 50 rat 0%, RRSO 0%. Smartwatch Garmin Fenix 7 Pro Solar, GPS, wytrzymała bateria, funkcje sportowe i zdrowotne. Teraz za 2095 zł, a w 50 ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja obowiązuje do 18 marca. Obejmuje wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.
czas korzyści w Neomat. Przy zakupie dwóch produktów AGD do zabudowy tańszy dostaniesz 45% taniej. Promocja na cały asortyment AGD do zabudowy marek Electrolux, Gorenie, Samsung oraz Bosch. Piekarniki, płyty grzewcze, zmywarki, lodówki czy okapy. Wybierz dwa produkty i tańszy kup 45% taniej. Promocja obowiązuje do 4 marca, tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły znajdziesz w regulaminie sklepu. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Wielu seniorów boryka się z problemem braku apetytu. Są również tacy, którym dodatkowo doskwiera zmniejszone pragnienie, co może prowadzić nawet do odwodnienia starszej osoby. Dlatego powstał Appetizer Hydro w formie pysznych, musujących tabletek, który poza sprawdzonymi składnikami wspierającymi apetyt i trawienie, zawiera również elektrolity, które dbają o właściwe nawodnienie seniora.
Suplement diety Appetizer Hydro na problemy z apetytem i z obniżonym pragnieniem u osób starszych. Wyciąg z owoców kopru włoskiego wspomaga apetyt, jak również wspiera trawienie. Aflofarm.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski. Wspieraj organizacje wzmacniające prawa obywateli i walczące z dezinformacją.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj